Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszam. Dla mnie silniejsza Europa oznacza Europę z lepszym sektorem obronnym, z lepszą współpracą w tym sektorze i z większą ochroną granic, powiedział premier Mateusz Morawiecki. Szef polskiego rządu zabrał głos w panelu dotyczącym przyszłości Europy podczas konferencji bezpieczeństwa w Monachium. Premier nawiązał też do monachijskiej konferencji bezpieczeństwa sprzed 11 lat, kiedy to prezydent Rosji Władimir Putin mówił o nowej erze stosunków między Rosją a Europą i później zaatakował Gruzję z jej Ukrainę. W rozmowie z dziennikarzami Mateusz Morawiecki wskazywał z kolei na znaczenie NATO. Zaznaczył, że jest to jeden z najbardziej udanych sojuszy w historii świata, jednak jak dodał, wymaga on dbałości.
Żeby każdy poczuwał się do tego obowiązku, żeby nie było tych, którzy, mówiąc po polsku, bardziej językiem popkulturowym, nie było tych, którzy jadą na gapę, czyli nie wydają prawie wcale na politykę obronną, a jednocześnie żyją pod parasolem NATO spokojnie i w pokoju. My staramy się uświadamiać partnerom, jak ważne jest to, żeby zapewniać bezpieczeństwo na wschodniej flance NATO, walczyć z agresją Rosji na Ukrainie. Jesteśmy jednym z głównych, w tym sensie ambasadorów sprawy ukraińskiej i również zabiegamy bardzo intensywnie o to, żeby było rozumienie dla naszych celów zarówno w zakresie polityce obronnej, jak i polityce zagranicznej.
Premier mówił też, że życzyłby sobie silnej europejskiej armii w NATO, złożonej m.in. z wojsk polskich, francuskich czy niemieckich, współpracujących razem. Monachijska konferencja bezpieczeństwa organizowana jest od początku lat 60. Z biegiem lat stała się jednym z najważniejszych spotkań poświęconych bezpieczeństwu międzynarodowemu. Wizyta na Litwie zbliża nas do relacji dobrosąsiedzkich, powiedział w Wilnie prezydent Andrzej Duda. Najwyższy przedstawiciel państwa polskiego spotkał się z prezydent Litwy Dalią Grybauskaitę. Przywódcy rozmawiali m.in. o współpracy politycznej i gospodarczej. Politycy przywołali przykład wspólnej walki o postanowienia szczytu NATO w Warszawie w 2016 roku. Litewska prezydent wyraziła również słowa wsparcia dla Polski w kontekście relacji z Komisją Europejską. Politycy poruszyli też kwestie praw Polaków na Litwie. W tym kontekście Andrzej Duda zwrócił uwagę na konieczność zachowania polskości w zakresie edukacji.
To nie są przyjezdni, to są rodziny, które tutaj mieszkają z dziada, pradziada. To jest ich ojcowizna, oni są lojalnymi obywatelami Litwy i za to im bardzo dziękowałem, ale mają polskie korzenie, mówią w języku polskim. Chciałbym, żeby mogli tą swoją polską tradycję zachować. To kwestia także kształcenia dzieci. Rozmawialiśmy o tym, że oczywiście Litwa ma jako państwo prawo oczekiwać, że na maturze będzie zdawany język litewski. To jest dla mnie całkowicie naturalne i ja nie widzę w tym żadnego problemu, ale chciałbym także, żeby ten poziom kształcenia w języku polskim w szkołach, do których chodzą dzieci pochodzenia polskiego, mógł być dobrze realizowany.
Po południu prezydent Andrzej Duda złożył wieńce na cmentarzu na Rossie przy mauzoleum matki i serca syna. Pochowane jest tam serce marszałka Józefa Piłsudskiego. Najwyższy przedstawiciel państwa polskiego spotkał się też z przedstawicielami wileńskiej młodzieży patriotycznej. Sobota była ostatnim dniem trzydniowej wizyty polskiego prezydenta na Litwie. A teraz Przemyśl. Tam odbyła się 20. konferencja Europa Karpat. Jej celem było podsumowanie, a także wytyczenie dalszych kierunków współpracy dla państw regionu. W debacie uczestniczyli przedstawiciele rządu oraz parlamentów Polski, Węgier, Czech, Bułgarii i Słowacji. Na miejscu była nasza wysłanniczka Zuzanna Dąbrowska.
Pierwszy panel spotkania poświęcony był tradycji parlamentarnej krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Rozmawiano także na temat przyszłości Unii Europejskiej. Istotną kwestią jest też wymiana na poziomie karpackich uczelni. Jednym z prelegentów był wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki.
Musimy mieć świadomość, że jest to region troszkę zaniedbany i że naszym pierwszym celem powinno być podniesienie jego takiego cywilizacyjnego rozwoju. No a mamy przykład funkcjonowania Europejskich funduszy w regionie Alp. Chcemy, aby Karpaty stały się takimi Alpami środkowej Europy. Po drugie, jest niezwykle ważne dla rozwoju współpracy na całym tym obszarze Europy Środkowo-Wschodniej, a w tym także w Karpatach, budowa infrastruktury komunikacyjnej, która stworzy nową oś połączeń drogowych, kolejowych, przejść granicznych, lotniczych i tak dalej na osi północ-południe.
W ramach spotkania podpisano także porozumienie o utworzeniu solińskiego klastra energii. Zaprezentowano 100 inicjatyw na stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę. Jedną z nich jest program dla Bieszczad, przedstawiony przez resort inwestycji i rozwoju. Przemyśl, Zuzanna Dąbrowska.
Cykl konferencji Europa Karpat został zapoczątkowany w 2010 roku. W jego ramach odbyły się już sesje m.in. w Krynicy Zdroju, Przemyślu i Krasiczynie oraz na Ukrainie. Szef MSWiA Joachim Brudziński chce powołania międzyresortowego zespołu do spraw przeciwdziałania propagowaniu faszyzmu i innych ustrojów totalitarnych oraz przestępstwom inspirowanym nienawiścią. O utworzenie takiego gremium polityk zwrócił się do premiera Mateusza Morawieckiego. Szef rządu ocenił, że to dobra inicjatywa. Zespół miałby wypracować założenia zmian w przepisach, które pozwolą na skuteczniejszą walkę ze wspomnianymi przestępstwami. W jego skład miałby wejść przedstawiciel MSWiA oraz resortów sprawiedliwości, spraw zagranicznych, kultury oraz Policji, Straży Granicznej, ABW, prokuratury czy organizacji zajmujących się ochroną praw człowieka. Poseł PiS-u Jerzy Polaczek mówi, że ta inicjatywa to odpowiedź m.in. na ostatnią kampanię medialną uderzającą w wizerunek Polski. Chodzi o zarzuty dotyczące rzekomego rodzącego się faszyzmu w naszym kraju.
Ja oceniam przede wszystkim powołanie tego zespołu jako odpowiedź na różną falę zarzutów, które w tej materii są prezentowane przez niektóre siły polityczne, jak i przez różne media zagraniczne, ale przede wszystkim to jest zjawisko w Polsce marginalne, ale jeśli nawet jest to wyjątkowo wąski margines, czy po prostu kompletny jakiś jeden czy drugi incydent, to ważne, aby to przeanalizować z punktu widzenia oceny tych zjawisk przez te instytucje, które zostaną włączone do prac tego zespołu, a efekty poznamy, jak sądzę, za jakiś czas.
W styczniu TVN24 wypuścił reportaż dotyczący m.in. Stowarzyszenia Duma i Nowoczesność, którego członkowie obchodzili urodziny Adolfa Hitlera. Zarzuty o szerzeniu się u nas nazizmu i faszyzmu chętnie podjęły m.in. niemieckie media. Przemawiając na ten temat w Sejmie, szef MSWiA zadeklarował zero tolerancji rządu dla takich działań. Jednocześnie podkreślił, że są one w Polsce marginalne, a wstydzić powinny się na przykład Niemcy, gdzie organizowane są marsze neonazistowskie. Nasz Dziennik proponuje akcję wysyłania kartek za życiem kierowanych do parlamentarzystów. Listy miałyby trafiać do posłów z Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, od których zależy obecnie los ustawy Zatrzymaj aborcję. Przepisy utknęły w tej komisji po tym, jak w styczniu skierował je tam Sejm. Obecnie nie zanosi się też na to, aby prace nad nimi zostały wznowione. I stąd właśnie inspirowana przez Nasz Dziennik akcja wysyłania kartek do posłów, która ma na celu wpłynięcie na nich, aby nie zwlekali z debatą o projekcie Zatrzymaj aborcję. Inicjatywę popiera europoseł Prawicy Rzeczypospolitej Marek Jurek.
Ta sprawa ochrony życia nie powinna być absolutnie blokowana w komisjach sejmowych. Te 900 tysięcy podpisów pokazują, że tu nie chodzi tylko o normę moralną, która jest sprawiedliwa sama w sobie, ale chodzi o realne, żywe oczekiwanie ludzi, którzy z tą zasadą się identyfikują. Powtórzenie tej akcji przez tą akcję petycyjną jest bardzo ważne, bardzo potrzebne i trzeba podziękować naszemu dziennikowi jako inicjatorowi, ale też wszystkim, którzy w tej akcji wezmą udział, do czego ja bardzo zachęcam. Wszyscy politycy, którzy czują się samotni, nawet w własnej partii, występując w obronie życia, będą mogli pokazać, że nie jesteśmy sami, społeczeństwo jest z nami. Trzeba to jasno powiedzieć.
Krótki list do posłów z Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny może wysłać każdy. Kartki za życiem, mające na celu obudzić sumienie Polaków, stanowią dodatek do sobotnio-niedzielnego wydania naszego dziennika. Przypomnijmy, prace nad obywatelskim projektem eliminującym tzw. przesłankę eugeniczną, która pozwala na zabijanie nienarodzonych dzieci ze względu na wady płodu, przeciągają się w parlamencie od 79 dni. Każdy dzień zwłoki to, jak podkreślają obrońcy życia, śmierć trojga poczętych dzieci. A teraz Toruń. W Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej trwają zimowe dziennikarskie warsztaty z cyklu Nowe Widnokręgi – Zrozumieć media. Na zajęcia do Ogrodu Kopernika przyjechała młodzież z różnych części kraju. Do niedzieli będzie się ona zapoznawała z tajnikami pracy dziennikarza prasowego, radiowego i telewizyjnego. Program przewiduje też warsztaty informatyczne i muzyczne. Grzegorz Dzięciołowski, kierownik warsztatów, mówi o dużym zainteresowaniu szkoleniem.
W obecnych warsztatach będzie brało udział 175 osób. Myślę, że podczas ferii zimowych, wakacji, można aktywnie wypoczywać. Taką formą wypoczynku, także przez naukę, są te warsztaty dziennikarskie, w których młodzież może się realizować w różnych dziedzinach dziennikarstwa.
Niektórzy uczestniczą w warsztatach dziennikarskich już po raz kolejny.
Jest świetnie, świetna atmosfera, jestem po raz drugi, więc mam nadzieję, że coś nowego się dowiem. Na poprzednich warsztatach też wiele się dowiedziałem, bardzo mnie zainteresowało, poznałem wielu przyjaciół.
Świat, że tak powiem, jest bardzo różnorodny i trzeba o nim dużo wiedzieć, a tutaj przekazują nam tą wiedzę. No i też chcę tutaj studiować, dlatego przyjeżdżam.
Integralną częścią szkolenia w WSKSiM jest wspólna modlitwa. Uczestnicy warsztatów będą mogli także zwiedzić Toruń oraz Radio Maryja i Telewizję Trwam. Warsztaty potrwają do niedzieli. Na koniec bardzo dobre wiadomości z Pjongczangu. Kamil Stoch został mistrzem olimpijskim w skokach narciarskich. W konkursie na dużym obiekcie wyprzedził Niemca Andreasa Wellingera i Norwega Roberta Johanssona. To pierwszy polski medal w tegorocznych zimowych igrzyskach i 21 w historii. Stoch wywalczył trzecie olimpijskie złoto w karierze. 4 lata temu w Soczi triumfował zarówno na normalnym, jak i dużym obiekcie. Gratulacje naszemu skoczkowi złożył za pośrednictwem Twittera minister sportu Witold Bańka. Wzruszenie ściska gardło, bo biało-czerwona flaga powędruje w górę i usłyszymy najpiękniejszą pieśń, napisał. Zwycięstwo skomentował też w internecie prezydent Andrzej Duda. Piękny prezent w roku jubileuszu stulecia odzyskania niepodległości, napisał. Tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.